to wrócimy na chwilkę do takiego refleksyjnego pytania, które zadałem sobie 3 tygodnie temu i poświęciłem na to troszkę chwil w swoim życiu, aby przemyśleć to, aby podzielić się z Kościołem. I to było pytanie, które jest bardzo istotne. Dlaczego nie zawsze czujemy Bożą obecność w naszym życiu? A dziś chciałbym zadać równie trudne, ciekawe i mocne pytanie. Dlaczego Bóg nie odpowiedział na moją modlitwę? I wiecie, czasami jest tak, że kupujemy jakąś książkę albo widzimy jakiś produkt, który jest nam fajnie zareklamowany. Tytuł wygląda dobrze, okładka książki wygląda fantastycznie, ale środek jest nie do końca taki, jakbyśmy chcieli. I podobnie jest, myślę, z tytułem tego kazania. My byśmy chcieli doznać takiej cudownej odpowiedzi na to, dlaczego Bóg nie odpowiedział na modlitwy, które być może zanosisz do Niego od kilku lat, od kilkunastu miesięcy. I to by było dobrze usłyszeć i dostać receptę na to, że oto teraz będę wiedział, jak się pomodlić i nagle wszystko stanie się dokładnie tak, jakbym chciał. Chcę Ciebie rozczarować już na samym początku. Bóg nie jest złotą rybką i nie będziemy Ci opowiadać o Bogu, który jako ten, który ma za zadanie odpowiedzieć na każdą naszą prośbę, na każde nasze życzenie, ale chciałbym, żebyśmy się zatopili w Bożym Słowie i odkryli zupełnie subiektywnie wybrane 4 powody, które wynikają z Bożego Słowa, dlaczego czasem może tak być, że Bóg nie odpowie bezpośrednio, nie odpowie od razu albo odpowie negatywnie na naszą modlitwę. I to jest ciekawe, żebyśmy dziś zanurzyli się w Bożym Słowie, żebyśmy dziś posłuchali, co Duch Święty chce mówić do naszego serca. Ja wierzę w to, że kiedy ktoś stoi tutaj, kiedy dzieli się pewnymi przemyśleniami, kiedy głosi Boże Słowo, kiedy mówi kazanie, to Duch Święty i tak chce robić coś ewidentnie indywidualnego i osobistego w naszych sercach. Bo ponieważ Bóg chce używać ludzi i wierzę, że dziś chce użyć tego, co mogę powiedzieć do Ciebie, więc bądź otwarty, bądź człowiekiem, który nie osądzi tego tytułu, że już słyszał wszystko na ten temat. Bądź otwarty na to, co Duch Święty chce dzisiaj do Ciebie powiedzieć. I jeśli Bóg coś do Ciebie przemówi, jeśli poczujesz, że Duch Święty przynagla Cię do czegoś, że coś powinieneś w swoim życiu zrobić, to nie zmarnuj tego tygodnia i zrób jakiś krok w tym kierunku. A jeśli jesteśmy przy tym, aby nie marnować czasu, to chciałbym zadać Wam pytanie, kto z Was po ostatnim kazaniu kupił sobie podręcznik o takim dość ciekawym tytule Sowa i zaczął coś notować? Być może wróciłeś do tego, albo może zacząłeś to na nowo. Kto przeżył tydzień i odebrał jakieś Boże Słowo od Boga, niech podniesie rękę. A jak to fajnie widzieć, że co najmniej 1/4 sali podniosła rękę. Zachęcam Cię do tego, to też był żart i ironia, zachęcam Cię do tego, abyś zakupił sobie, zakupiła, aby coś robić z tym, co Bóg chce mówić do nas każdego dnia. Ja wierzę w to mocno, że Bóg chce do nas przemawiać. I czasami jest tak, że coś nas zaciekawi w Biblii, być może coś podkreślimy, ale Bóg chce to drążyć, Bóg chce, aby to Słowo pracowało w naszym życiu, Bóg chce, aby Słowo stało się ciałem, aby Słowo stało się faktem w Twoim życiu w bardzo praktyczny sposób. Gorąco Cię jeszcze raz do tego namawiam. Ale przejdźmy do próby odpowiedzenia sobie na to jakże trudne pytanie, dlaczego Bóg nie odpowiedział na moją modlitwę? I z tym pytaniem jest tak, że ono może być usytuowane w różnych sytuacjach, w różnych kontekstach naszego życia. To jest zupełnie normalne, że czasami może modlisz się, kiedy chorujesz, a nie zawsze doznajesz takiego nagłego Bożego uzdrowienia. Ja naprawdę wiem, o czym mówię, ponieważ modlę się i walczę z diabelskim atakiem, który jest w moim życiu i który ciągle próbuje odbić moją uwagę wobec Bożego Słowa, wobec tego, co Bóg chce. I ciągle muszę walczyć i modlić się o to, aby mój organizm był zdrowy. I być może jest tak w Twoim życiu, że walczysz czasem o jakąś chorobę. Być może modlisz się o kogoś z Twojej rodziny, być może modlisz się o kogoś z Twoich bliskich i ciągle nic nie widzisz. Inną sytuacją, innym kontekstem może być to, że szukasz swojej drugiej, piękniejszej połowy albo po prostu swojej drugiej połowy. I to trwa już tak długo, jesteś ty sfrustrowany. Być może masz za sobą kilka nieudanych związków i tak bardzo chciałbyś mieć kogoś, kto będzie z tobą na dobre i na złe do końca życia. Z kim będziesz mógł wychowywać dzieci, z kim będziesz mógł cieszyć się przeżywaniem Boga wspólnie w rodzinie. Chcę tutaj powiedzieć, że nie poddawaj się, módl się, rozglądaj się i rób wszystko w tym kierunku. Bóg chce błogosławić twoje życie osobiste, chce błogosławić twoje życie emocjonalne. Bóg chce błogosławić twoje życie w takiej właśnie formie. Innym kontekstem jest to, że czasami stoimy przed ważnym egzaminem, że czasami stoimy przed ważnym wyzwaniem. Że stoimy przed taką chwilą na przykład zmiany pracy i potrzebujemy mądrości, potrzebujemy Bożego prowadzenia. I czasami mamy wrażenie, że czujemy się tacy samotni, tacy bezsilni wobec rzeczy, które nas przytłaczają. Modlimy się do Boga i dalej czujemy się sami. Chcę Tobie powiedzieć, że nie poddawaj się, módl się dalej i być może z tych kilku lekcji dzisiaj wyciągnij coś dla siebie, aby ta sytuacja mogła się zmienić. Wreszcie może brakuje Ci czasem czegoś, może brakuje Tobie pieniędzy, może brakuje Tobie przyjaciół, może brakuje Tobie czegoś materialnego albo emocjonalnego, czegokolwiek. Może brakuje sobie czegoś i modlisz się o to i to się po prostu nie zmienia. I tak bardzo chciałbyś, żeby to się już stało. I Twoje marzenia krążą wokół tego, aby to się w końcu sfinalizowało, ale to się nie dzieje. Chcę tutaj powiedzieć, nie poddawaj się, ponieważ Bóg jest dobry, On chce zaspokoić każdą naszą potrzebę. Szukaj najpierw Bożego Królestwa, kochaj Chrystusa z całych swoich sił, z całej swojej myśli. On chce błogosławić nas i On chce błogosławić nas w tych wszystkich kontekstach. Ja wymieniłem tylko kilka sytuacji życiowych, w których modlimy się i czasami nie widzimy tej zmiany od razu, jest masa. Wiecie, ja przyzwyczaiłem się do tego i nauczyłem się i myślę, że odrobiłem już kilka lekcji, w których widziałem, że Bóg nie działał od razu. Ale chcę tutaj powiedzieć, że wiele razy spojrzałem w przyszłość i dziękowałem Bogu za to, że nie wysłuchał mojej modlitwy. I to jest najfantastyczniejsza rzecz, jaką możemy dzisiaj wyciągnąć, że Boża wola jest tak istotna, dziś dotkniemy tego tematu, że czasami, i to jest jedna z takich szybkich odpowiedzi, Bóg naprawdę wie, co jest dla nas dobre i nie dostajemy tego od razu. Nie dostajemy tego od razu. Chciałbym, żebyś dziś otworzył swoje serce. Chciałbym, żebyś dziś otworzył swój notatnik. Chciałbym, żebyś dziś otworzył to, co Bóg chce zapisać w twoim sercu. To, co Bóg chce przemówić dzisiaj do twojego umysłu. To, co Bóg chce, abyś zobaczył swoimi oczami wiary, że to jest w stanie się wydarzyć. Że to jest w stanie się zmienić w twoim życiu. Zanotuj to sobie. Jeśli Bóg dziś do ciebie coś mówi, zanotuj to sobie i bądź wdzięczny, kiedy nagle coś się zmieni. Oddaj wtedy Bogu chwałę. Więc to jest fantastyczne, że Bóg nie boi się też, abyśmy mu zadawali trudne pytania. Wiecie, ja mam w swoim życiu mnóstwo trudnych pytań. Jest tak, że w naszym życiu są różne sezony. Możemy je przyrównać do pór roku. Jest jesień, jest zima, ale jest też wiosna, jest też lato. I myślę, że szczególnie kiedy jesteś skonstruowany w taki sposób, podobny do mnie, jesteś wrażliwy, jesteś osobą, na którą wpływa to, co dzieje się wokół, na którą wpływa po prostu jesienna słota, na którą wpływa ten półmrok i tak dalej, który zmusza mnie często do, tak siłą rzeczy, po prostu do jakichś głębszych refleksji i sprawia, że zadaję sobie trudne pytanie, czasami się z nimi męczę i wierzę, że Bóg pomógł mi już się z tego uwolnić i już po prostu nie katuję się i nie zadręczam pytaniami, które ciągle chciałbym zadawać Bogu i na które odpowiedzi ciągle nie widzę. Ale są różne sezony w naszym życiu i też o tym pamiętaj, że czasami przechodzimy po prostu sezon, gdzie mamy wrażenie, jakby Bóg milczał, ale w tym wszystkim jest Boża ręka, w tym wszystkim jest Boży cel, w tym wszystkim jest Boża ochrona. To pytanie jest szczególnie trudne, kiedy czytamy Biblię i natkniemy się zupełnie niechcący na tego typu fragment, jaki za moment będzie tutaj wyświetlony. Ewangelia Jana 14 rozdział mówi: i o cokolwiek prosić będziecie w moim imieniu. I to mówi sam Chrystus, że o cokolwiek będziecie prosić w moim imieniu, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w moim imieniu, spełnię to. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich będziecie przestrzegać. Więc Chrystus mówi, że chce spełnić wszystko, o co się Go poprosi. Czy to nie jest fantastyczne znać kogoś, kto spełni każdą prośbę? Ja tylko zadzwonię, ja tylko napiszę, ja tylko powiem mu i to się stanie. Więc kiedy czytamy tego typu fragmenty i zadajemy sobie pytanie, dlaczego Bóg nie odpowiedział na modlitwę, to myślimy sobie, okej, zacznę się modlić, ponieważ to nagle musi się wydarzyć, bo mówi to sam Chrystus. I czekasz tydzień, czekasz dwa, czekasz trzy, czekasz miesiąc, czekasz dwa miesiące, trzy, czekasz lat, jeden, dwa, trzy, cztery i zastanawiasz się, dlaczego to się nie stało. Szczególnie trudne jest to pytanie w tego typu fragmentach. Być może czytasz Biblię, czytasz historię Daniela, któremu pomimo tego, że tamtejszy król Persji Dariusz miał postawę bardzo dobrą wobec Daniela, to jednak zgodnie z prawem Daniel przez to, że uwielbiał jedynego Boga Jahwe, musiał trafić do jaskini lwów i czytasz, że Bóg go ochronił w tej jaskini lwów. I to się tak szybko stało, a ty czasami się czujesz, jakbyś był w jaskini, wszystko ciebie otacza, wszystko ciebie przytłacza, strasznie ciebie to dołuje i Bóg nic z tym nie robi. I czytasz tę historię i mówisz, Boże, czemu ty do mojego życia nie wysłałeś jakiegoś anioła? Czemu nie odmieniłeś mojego życia w tak nagły sposób? Czytasz księgę Jozuego i czytasz, że Jozue swoją modlitwą wstrzymał słońce, wstrzymał księżyc, mógł dokończyć walki i to jest wręcz niemożliwe, żeby zatrzymać prawa natury. I czytasz to i myślisz sobie, w czym Jozue był lepszy ode mnie? I zadajesz sobie to pytanie, Boże, dlaczego ty mi to robisz? Czy ty jesteś złośliwy? Czy ty musisz po raz kolejny mi dokuczać? Czy takie pytania mogą się pojawić czasem w naszym życiu? To jest zupełnie normalne. Czy nie irytuje cię, kiedy modlisz się o uzdrowienie swojej mamy, swojego męża, swojej żony, swoich dzieci? Czy nie irytuje cię, kiedy czytasz, że Piotr przechodził i jego cień uzdrawiał ludzi? Czy to nie jest frustrujące? Czy to nie jest dobijające? Dlaczego nie dzieje się to w moim życiu? Dlaczego nie dzieje się to tak nagle? W czym Piotr był lepszy ode mnie? Pewnie w wielu rzeczach tak. Piotr jest okropny, czytamy tę historię i cieszymy się, kiedy zaparł się Chrystusa. Nie jest taki idealny. Cieszymy się, kiedy chojraczył, zaczął chodzić po wodzie, a nagle zaczął się topić. Jest! Nie jestem w tym sam. Czasem też topię się w moim życiu. Czasem też się czuję tak, jakby po prostu woda mnie otaczała, jakby ciśnienie wody sprawiało, że jest mi tak strasznie niewygodnie i brakuje mi tchu, brakuje mi tlenu, aby pójść dalej. Czasem też się czuję jak Piotr, jak to dobrze, że Piotr miał też w swoim życiu porażki, jak to dobrze, że mu też wszystko się nie udawało, jak bardzo pomaga mi to w moim życiu, że on miał gorzej czasami niż ja. Ale czytamy potem znowu i mówimy, nie może być. Czemu tak się stało, że Piotr głosi jedno z swoich pierwszych kazań? To nie mogło być dobre kazanie, jeśli to było jedno z jego pierwszych kazań. Ale dlaczego, kiedy on mówi, to nagle 3000 ludzi oddaje życie Jezusowi Chrystusowi, a ja modlę się o moich rodziców, a ja modlę się o moich znajomych i nic się nie dzieje? Czemu Piotr jest lepszy ode mnie? Dlaczego, Boże, wysłuchałeś jego modlitw, a o moich zapominasz? Czy ty mnie w ogóle słyszysz? I to są pytania, które są w naszym życiu, one są zupełnie normalne, one są zupełnie naturalne. I denerwujesz się, kiedy czytasz Boże Słowo, dlaczego Bóg tego nie zrobił? I nagle czytasz potem ten fragment, nagle przychodzisz na kazanie i myślisz sobie, wow, dziś dostanę odpowiedź, dlaczego Bóg nie odpowiedział na moją modlitwę. Skoncentruj się na tym, co będę za chwilkę mówił, bo być może Bóg chce właśnie dzisiaj do ciebie przemówić. Więc modlisz się i nic się nie dzieje. I dotknę gdzieś niektórych, podkreślam niektórych biblijnych powodów. Jeśli zadajesz sobie pytania, to Bóg chce odpowiedzieć na twoje pytania. W jaki sposób? Przez swoje słowo. Najczęściej i najbezpieczniej dać możliwość odpowiedzenia Bogu na pytanie przez jego słowo. Nie opieraj swojej wiary na emocjach. Nie opieraj swojej wiary na tym, co ktoś tobie powiedział. Nie opieraj swojej wiary na swoich przeczuciach. Oprzyj swoją wiarę na Bożym Słowie. Oprzyj swoją wiarę na tym, co Bóg chce do ciebie powiedzieć. Zapisz to sobie w swoim notatniku. Zacznij się tym modlić. Niech to Słowo zaczyna żyć w tobie. Niech to Słowo nagle zacznie żyć w rzeczywistości, która ciebie otacza. Niech te pytania zmuszają cię do wielkich modlitw. Niech te pytania zmuszają cię do wielkich modlitw, do wielkiej duchowej walki, którą stoczysz i przez którą staniesz się prawdziwym uczniem Chrystusa i która sprawi, że twoje życie pójdzie poziom dalej, poziom wyżej. Będziesz błogosławieństwem dla innych. Nie bój się odpowiedzi na trudne pytania. Nie zostawiaj z tymi pytaniami na zasadzie, to wszystko nie ma sensu. Nie zostawiaj w takim miejscu. A więc cztery takie powody, które wynikają z Bożego Słowa, które są teoretycznie bardzo proste, ale jakże trudne. Więc pierwszy z nich. Jednym z powodów, dlaczego Bóg nie odpowiedział na moją modlitwę, może być to, że mam nierozwiązane problemy w relacjach z ludźmi. Czy ktoś z was czasem ma takie relacje, które chciałby zakończyć? Czy czasami ludzie ciebie denerwują? Wiecie, ja czasami przychodzę do kościoła i wiem, że muszę podać tej osobie rękę. Ale ona mnie denerwuje. Czy to jest normalne? Teraz zadajesz sobie pytanie, o co temu człowiekowi chodzi? Czy ja naprawdę go czasem denerwuję? Przecież ja mu nic nie zrobiłem. Mi się nawet z nim nie chce gadać. Ja już go dostatecznie nasłuchałem się na kazaniu, wystarczy mi, odczep się ode mnie. Czasami tak jest. I to nie jest twoja wina, to jest moja wina. Jeśli masz problem podać komuś rękę, to najczęściej jest to twoja wina. Ponieważ jeśli chcesz być prawdziwym chrześcijaninem, jeśli chcesz być człowiekiem, który naśladuje Chrystusa, to nosisz w sercu przebaczenie, a nie urazę. To nosisz w swoim sercu radość i miłość do swojego brata, a nie urazę, a nie coś, co spowoduje, że będziesz miał problem podać tej osobie rękę. Ale czy czasami mam problem podać komuś rękę? Mam czasami problem. A więc czy prawdopodobnie jednym z powodów, dlaczego Bóg nie odpowiada na moje modlitwy, są moje zniszczone relacje i nieprzebaczenie, które noszę w moim sercu? Dokładnie tak. A więc czasami relacje z poziomu takiego, nazwijmy to poziomego, moje relacje z ludźmi, którzy mnie otaczają, mają wpływ na moją pionową relację z Bogiem. Jeśli chciałbyś, aby w tym kazaniu padły jakieś mądre słowa, to możemy powiedzieć, że te relacje poziome, nazwijmy je horyzontalne, a wertykalną nazwijmy relację z Bogiem. Jeśli potrzebujesz sobie to skomplikować, to proszę bardzo. Ale Bóg chce, aby nasze relacje, moje relacje z moją żoną, moje relacje z moimi rodzicami, moje relacje z przyjaciółmi, którzy mnie otaczają, moje relacje z moimi współpracownikami, moje relacje z ludźmi, którzy są częścią Kościoła Kanaan, moje relacje z ludźmi, którzy mieszkają w Olesie, były dobre. Były pełne miłości, łaski, troski o drugiego człowieka, a nie nieprzebaczenia, zgorzknienia i chowania urazy. Więc pierwsza rzecz, o której mówię, to nasze relacje z ludźmi mają wpływ na moją relację z Bogiem. I Ewangelia Marka mówi tak, dlatego powiadam wam, wszystko, cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Lubimy tę część tego fragmentu. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i Ojciec was, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Biblia jest straszna w tych rzeczach, bo dalej mówi o tym, że jeśli my nie przebaczymy, to i Bóg nam nie przebaczy. To jest za trudny fragment na niedzielę, na godzinę 10:00. Ale on jest prawdziwy. Bóg chce, abyś przebaczał. Bóg chce, abyś przebaczył dziś swojemu mężowi. Bóg chce, abyś przebaczył dziś swojej żonie. Bóg chce, abyś przebaczył swoim rodzicom. Bóg chce, abyś przebaczył swoim dzieciom. Bóg chce, abyś przebaczył swojej dziewczynie, abyś przebaczył dziś wszystkim, którzy dziś ciebie może zranili. Albo stało się to w ostatnim tygodniu, albo w ostatnich latach. Bóg chce tego od ciebie, abyś się uwolnił od tego zniewalenia, jakim jest nieprzebaczenie. Bóg mówi, najpierw rozpraw się z relacją z ludźmi, a potem ciebie zapraszam. Czy Bóg nas odrzuca, kiedy mamy niezałatwione relacje? Nie. Bóg jest z nami. Bóg będzie błogosławić twoje życie. Bóg chce być z tobą. Ale On będzie chciał zrobić wszystko, aby uleczyć twoje serce i w odpowiednim momencie, abyś pojednał się z tą osobą. Bo Bóg ciągle i ciągle potrzebuje leczyć nasze serca, potrzebuje leczyć nasze zranienia. I to jest też zupełnie normalne. Ale naucz się robić to szybko. Naucz się nie zastanawiać na tym. Naucz się nie rozdrapywać starych ran. Naucz się zapomnieć. Podejmij decyzję zapomnienia. Wiecie, nieprzebaczenie to jest jak taki ogromny głaz, jak ogromny klin, który staje pomiędzy mną a Bogiem. I nasza relacja jest taka, nie taka, jaką byśmy chcieli. Czy chciałbyś rozmawiać z ludźmi, z twoimi przyjaciółmi przez szybę? Czy chciałbyś rozmawiać przez okienko, jak w kasie banku albo na poczcie? Nikt z nas tego nie chce. Ale czasami nasze relacje z Bogiem mogą wyglądać w ten sposób, dokładnie wtedy, kiedy mamy niezałatwione, zniszczone relacje z ludźmi. Drugi list do Koryntian, i to jest jedna z rzeczy, którą przeżyłem w ostatnim miesiącu, mówi tak. Komu zaś wy przebaczacie, temu ja, gdyż i ja, jeżeli w ogóle miałem coś do przebaczenia, przebaczyłem ze względu na was w obliczu Chrystusa, aby nas szatan nie podszedł i jego zamysły, a inne tłumaczenie mówi intrygi, bowiem są nam dobrze znane. Nie daj się wkręcić w diabelskie intrygi. Nie daj się wkręcić w to, że diabeł chce ciebie odsunąć i osądzić innych ludzi i stwierdzić, że oni już są do niczego, oni są skreśleni. Chcę tutaj powiedzieć, że chcesz nagle stanąć przed świętym obliczem Boga, a gardzisz drugim człowiekiem i powodujesz, że uraza w twoim sercu rośnie do ogromnych rozmiarów. Ta uraza jest jak wielki głaz, jak wielki klin, który będzie blokował twoją relację z Bogiem. Nie dopuść do tego w swoim sercu. To jest spory rozdźwięk. Jeśli chcesz rozmawiać, jeśli naprawdę chcesz rozmawiać z świętym Bogiem, jeśli naprawdę chcesz, aby ten wielki Bóg działał w twoim życiu, jeśli naprawdę tego chcesz, to jest ogromny rozdźwięk, jeśli będziesz udawał przed innym osobę świętą jako hipokryta i robił wszystko, aby nie uporać się z nieprzebaczeniem, aby nie uporać się z ważnymi, niezałatwionymi sprawami między tobą a drugim człowiekiem. Biblia mówi, że jeśli ktoś mówi, że miłuje Boga, a nienawidzi brata swojego, jest kłamcą. Tak się po prostu nie da. Tak się po prostu nie da. Każda moja relacja z ludźmi ma ogromny wpływ na moją relację z Bogiem. I Bóg ma dla nas bardzo prostą radę. To jest ostatnia myśl z tego punktu. Bóg ma dla nas bardzo prostą radę. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniał, że brat twój ma coś przeciwko tobie, przychodzisz do Boga, dziękujesz Mu, chcesz się modlić, chcesz z Nim mieć czas, taki indywidualny czas z Nim, chcesz, aby On przemawiał coś do twojego życia, chcesz Mu podziękować, ale Bóg mówi do ciebie, zostaw na chwilę to, co tu się będzie dziać zaraz między nami. Odejdź i najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i pogadamy. I wiele razy tak miałem w swoim życiu, że czułem, że coś jest nie tak, że czułem blokadę i nagle wiedziałem, że Duch Święty przekonuje mnie o tym, że powinienem najpierw coś załatwić, żeby potem móc coś załatwić. Okej? Każda moja relacja z ludźmi ma ogromny wpływ na moją relację z Bogiem. Nie zapominajmy o tym. Każda nasza relacja z ludźmi ma ogromny wpływ na moją relację z Bogiem. I nasze relacje z ludźmi mają ogromne znaczenie. Nasze relacje mogą być zniszczone, nasze relacje mogą być niewłaściwe, aroganckie, pogardliwe wobec drugiego człowieka. I to nie są właściwe relacje. To nie są właściwe rzeczy w naszym życiu. Jeśli chcesz stanąć przed świętym Bogiem, jeśli chcesz mieć z Nim relacje, jeśli chcesz Jego błogosławieństwa, jeśli chcesz, aby On wysłał Twoją modlitwę, to pamiętaj o tej rzeczy. I spraw, aby Bóg leczył Twoje serce i dawał Tobie odwagę, żeby to wszystko pozałatwiać jak najszybciej. Nie dopuść do tego, aby to rosło. Wiecie, te diabelskie intrygi to jest coś, co jest jak sieć tkana przez pająka. To zaczyna się od czegoś małego, ale to może być tak duże i tak obrzydliwe, tak bardzo może obkleić to twoje serce, że nie jesteś w stanie później nic zyskać w relacji z Chrystusem, ponieważ twoje serce jest po prostu parszywie brudne przez to, że zanieczyszczyłeś je tym, że twoje relacje z ludźmi są w kiepskim stanie. Zadbajmy o to, aby nasze relacje były właściwe, jeśli chcemy mieć dobrą relację z naszym Ojcem w niebie. Po drugie, nasze motywacje mogą być niewłaściwe. Ja wiem, że moje motywacje często wydają mi się jedyne słuszne. Ja wiem, że nie jestem w tym sam i ty też często myślisz, że hej, Boże, czy widziałeś kogoś bardziej pokornego niż ja? Hej, Boże, przecież wiesz, że tyle dla ciebie wycierpiałem. Hej, Boże, dlaczego ktoś inny może mieć lepiej niż ja? Czy naprawdę coś ze mną jest nie tak? Czy naprawdę motywacja tego, aby ktoś był uzdrowiony, czy naprawdę motywacja modlitwy o tego, czy o tego jest niewłaściwa, może być naprawdę różnie. Wiecie, brat Chrystusa Jakub napisał list, który jest naprawdę mocny. Czasami jak myślę sobie, że chyba ze mną jest naprawdę w porządku. Biblia jakoś ostatnio nie dotyka mojego serca. Chyba jest wszystko okej. To myślę sobie, zerknę do tego, co napisał brat Chrystusa i wiem, w jakim jestem już miejscu. List do Jakuba jest naprawdę mocnym listem, który sprawia, że nasze serce może być ustawione do właściwego poziomu, do właściwego pionu, do właściwej relacji z Bogiem. List do Jakuba, Bóg tak ukształtował ten list, Bóg tak zainspirował, że on naprawdę daje nam do myślenia każdego dnia. I to jest fascynujące. Jakub jest bezwzględny. Wobec naszej ludzkiej, podstępnej natury, przez naszą naturę często jesteśmy świadomie albo nieświadomie oszukiwani. Często mówi się, że pójdź za głosem swojego serca, pójdź za tym, co podpowiada ci wnętrze. Nie ma słów, by określić na to, jak bardzo jest to chore i niewłaściwe. To, co siedzi w naszym wnętrzu, często może być totalnie fałszywe i totalnie podstępne. I Jakub mówi, prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie własnych namiętności. Wiecie, mam bardzo fajnego znajomego w pracy i czasami siedzimy, zbyt wiele się nie dzieje i myślimy sobie, idziemy puścić totka. I zdarzyło się to parę razy w moim życiu, proszę cię, nie osądzaj mnie, robiłeś gorsze rzeczy. I myślę sobie, mam dychę. Albo pójdę na obiad, coś zjem, albo zainwestuję. Ale myślę sobie, jak zainwestuję, to będzie więcej obiadów. W związku z czym czasami kupiłem coś i myślę sobie, jakie to by było coś, gdybym wygrał w tego totka. Ja wiem, że to jest klasyczna historia, którą wielu z nas przeżywa, kiedy wieczorem nie masz nic innego do roboty i marzysz o tym, co byś zrobił, gdybyś wybrał to w totka. A więc myślę sobie, jak to by było fajnie. I wyobrażam sobie te wszystkie scenariusze. Czy zachowywałbym się dalej skromnie, ale cieszyłbym się tą świadomością, że mam ogromne pieniądze na koncie, czy w drugą stronę pokazałbym wszystkim i udowodniłbym, że jestem bogaty, czy rozdałbym te pieniądze szybko i nagle myślę sobie, o kurczę, jestem chrześcijaninem, wypadałoby coś dać do kościoła. Z bańki 10% i wszyscy są zadowoleni. Ale potem sobie myślę, kurczę, dziesięcina, może mało. Czytałem kiedyś książkę Roberta Morrisa. Może Bóg pobłogosławi te 90% z tego 10, co dam i warto dawać 10, więc dam 20. Potem sobie myślę 20, 20, 20. Ciągle dużo mi zostanie. Jeśli Bóg będzie tak dobry, a raczej będzie i pobłogosławi, może dam więcej. Ach, nie będę zadręczał się tymi myślami. Ważne, żebym wygrał. Boże, proszę Ciebie o to, abyś dał mi właściwe numery. A więc spisujesz i myślisz sobie, Boże, dasz mi właściwe numery, dasz mi właściwe numery. Myślisz sobie, jeśli chodzi o numery, to może księga liczb. Zaglądasz do tej księgi liczb i myślisz sobie, kurczę, dawno nie czytałem czegoś tak dziwnego. Może coś innego. Gdzie Ty tam, Boże, jeszcze coś o liczbach? Myślisz sobie, myślisz, objawienie Jana. To też jest nieźle pokręcone. Może tam zajrzę. Patrzysz i myślisz sobie, a tam, zawsze lubiłem piątkę, niech będzie piątka. Urodziłem się 11 października, więc 11, 10, 1, 9, 8, 6, nie wiem, 19 czy 1, czy 9, 19, 1, 9, myślisz sobie, potem znowu myślisz sobie, właśnie, a może dam 50%, może dam 50%. Jakże fajnie by to było, jak Kościół by się dowiedział, że ja dam 50% z miliona, będzie pięknie, będzie naprawdę pięknie, będzie szacunek u ludzi, dałeś 50%. Potem sobie myślisz, kurczę, a może dam więcej, przecież z 10% spłaciłbym kredyt, też by zostało, dalej będę żył skromnie, nie ma co świrować, jeszcze ktoś mnie okradnie, napadnie, po co mi to? Dam 90%, niech stracę, dam, Boże, sprawa bym wygrał w totolotka, obiecuję Ci, dam 90%, tylko 10% zachowam do siebie. Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się na tej historii. Więc faryzeusze modlili się głośnymi modlitwami. Faryzeusze modlili się modlitwami, które były słyszalne dla innych, ponieważ ich motywacje były niewłaściwe. Ponieważ ich motywacje były do niczego. To były motywacje do tego, aby ludzie im klaskali. I często tak jest, że nasze motywacje są naprawdę dziwne. W tym roku obchodziliśmy Wielkie Święto Piłki Nożnej. Ja również lubię oglądać mecze i Mistrzostwo Świata to też jest świetna okazja do zakładów. A więc zrobiłem to. Nie oskarżaj mnie, robiłem znacznie gorsze rzeczy w swoim życiu. I była cała taka sytuacja, że wiecie, tak przegrywałem, lizałem na 10 osób, które brały udział, lizałem trzecie, drugie miejsce i nagle finał. Kto grał w finale, kto przypomni? Francja? Chorwacja. Tak sobie obstawiam, no czarny koń Chorwaci powinni wygrać, ale z drugiej strony Francuzi, no ale teraz Boże, daj mi ten wynik. Jeden z moich kumpli wymyślił sobie, że bierze ślub, a więc wieczór kawalerski, gorzej wybrać nie mógł, tu jest finał. Co więcej, od tego finału zależało, że jeżeli wejdzie mi wynik, wygrywam wszystko, wygrywam całą stawkę. A więc naprawdę nikt nie chciał powiedzieć, jakie obstawia wyniki, więc było naprawdę gorąco. No to postanowiłem zrobić wszystko, aby wszystkich ludzi znających się na futbolu przepytałem, jakie mogą być wyniki. Niestety nie trafiłem, niestety przegrałem i niestety zauważyłem, że to jest tylko wycinek tego, który jest dość zabawny, jak bardzo moje i nasze motywacje mogą być często niewłaściwe. I jak często modlimy się o rzeczy, które totalnie nie mają znaczenia w Bożym planie. Które totalnie odbiegają od tego, co Bóg chce w naszym życiu. Które totalnie pochłaniają nasze myśli, które mogłyby w tym momencie służyć Chrystusowi. I przypowieści Salomona też są okropne. One wiele odkrywają z naszej podłej ludzkiej natury. Kiedy czytasz Salomona i myślisz sobie, po co ja to czytałem? Wypada coś zmienić w sobie. I przypowieści Salomona mówią, że wszystkie drogi człowieka wydają mu się czyste, lecz Pan bada, jedne tłumaczenia mówią duchy, inne serca, inne motywacje. Bo Bóg bada nasze wnętrze i tylko On jest w stanie znać nasze wnętrze. Jakiegokolwiek byśmy słowa nie użyli, Bóg bada nasze wnętrze. Niewłaściwe motywacje, coś, czego sami czasem nie jesteśmy w stwierdzić, ponieważ wydaje nam się, i mamy rację, wydaje nam się, że nasze motywacje są właściwe, ale obiektywnie, czyli w Bożych oczach, są niewłaściwe. Warto sprawdzić moje motywacje. Tak samo jak warto sprawdzić swoje serce, czy wszystko jest okej w relacjach, tak samo warto sprawdzić swoje serce, czy z naszymi motywacjami jest wszystko okej. I pamiętaj o tym, że czasem Bóg może powiedzieć po prostu nie teraz, nie obrażaj się na Boga. Ale żeby sprawdzić swoje motywacje, to ustaw je we właściwym świetle. A właściwe światło bije z Bożego Słowa. Właściwe światło bije ze spotkania z Duchem Świętym. Ustaw swoje motywacje tak jak ten reflektor z tamtej strony, który w tym momencie oświetla prawie moje serce. Okej? Ustaw swoje motywacje pod właściwym światłem i zobacz, co kryje się za tym, co wydawało ci się, że jest prawdziwe. Trzecia rzecz. Niekoniecznie wierzę, że Bóg może coś zrobić. Wiecie, to jest bardzo, 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 bardzo trudny temat, ponieważ nie jesteśmy w stanie często osądzić swojej wiary, a tym bardziej nie powinniśmy osądzać wiary innych ludzi. I proszę ciebie, zrozum mnie dobrze. Kiedy będę o tym punkcie mówić, nie dotykam twojego serca, nie dotykam twojej wiary. Nie mam do tego prawa. Jedynie Bóg jest w stanie dodać tobie wiary. Jedynie Bóg jest w stanie dolać tobie wiary. I nie bój się modlić o wiarę do Boga, ponieważ On jest w stanie dodać tobie wiary. On jest w stanie dodać tobie otuchy. On jest wlać w stanie w twoje serce nadzieję w to, że rzeczy mogą się zmienić. I o tym pamiętaj. Więc w tym kontekście nie chcę oceniać swojej wiary, ale być może czasami jest właśnie tak, że niekoniecznie wierzę, tak naprawdę do końca wierzę, że Bóg jest w stanie to uczynić. Jest taka historia, ona jest tutaj rozpisana, może nie do końca jest to dla ciebie czytelne w tym momencie, ale wyobraźmy sobie, że to jest coś na kształt komiksu. Więc gdyby tę historię zobrazować, to ona by wyglądała w ten sposób, że widzimy w tej historii co najmniej tych kilka osób. Chrystusa, pewnego człowieka, którego syn jest opętany. I widzimy syna i widzimy tą rozmowę między Chrystusem a ojcem. I ojciec mówi, to jest rozmowa ojca, którego syn jest opętany z Chrystusem. I cały 9 rozdział w znacznej większości opowiada tę historię. I wiecie, to wszystko się dzieje, jest ten opętane dziecko, jest ojciec tego dziecka. I na planę wchodzi też Chrystus. I Chrystus zapytał ojca, od jak dawna to się dzieje? I to jest niezwykłe, że Bóg jest bardzo zainteresowany i chce wszystko wiedzieć. I ojciec odpowiedział od dzieciństwa. Więc bardzo, bardzo długo, być może to trwało kilka, być może kilkanaście lat. Pomyśl o tym, jeśli masz dziecko, to jest to szczególnie dla ciebie pewnie dotkliwe, że z twoim dzieckiem coś się dzieje nie tak już naprawdę długo. I masz tego dość. I nagle spotykasz tego, który słyszałeś, że wzbudził, że uzdrowił, że sprawia wielkie cuda, że pomnaża pokarm. Nagle spotykasz Chrystusa. I ojciec odpowiada, i często go rzucał nawet w ogień i wodę, żeby go zgubić. Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, że twoje dziecko wpada w ogień, wpada w wodę i prawie umiera? Ale jeżeli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. Jeżeli, Boże, coś możesz, to ja chciałbym, żebyś coś zmienił w tej sytuacji. I to, co powiedział Chrystus, co się tyczy tego, jeżeli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Wszystko jest możliwe. Jeśli wierzymy, to naprawdę wszystko jest możliwe. I ta historia dalej opowiada, nie mamy miejsca, żeby ją tu wyświetlać, że zawołał Chrystus chłopca i powiedział, wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Nie Chrystus, tylko syn, ten ojciec zawołał tego syna. A Chrystus widział, że tłum się zmiega. Chrystus widział, że coś się dzieje. Wiecie, Chrystus jest mistrzem budowania napięcia. Przywołał to dziecko i zgromił ducha nieczystego i powiedział, duchu niemy i głuchy. Wiedział Chrystus, o co się modlić. Nakazuje cię, wyjdź z niego, już nigdy do niego nie wracaj. A to dziecko krzyknęło, szarpnęło nim gwałtownie, po czym ten zły duch wyszedł, a chłopiec wyglądał jak martwy. Chrystus jest absolutnym mistrzem budowania napięcia. Zrobił coś i niekoniecznie nam się to podoba w pierwszej chwili. I wielu mówiło, że umarł. I czasami o coś się modlisz, ale głosy wokół ciebie, ci fantastyczni ludzie mówią, zapomnij o tym. Ale Chrystus to jest mistrz budowania napięcia, a Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on powstał. Czy jest coś niemożliwe dla wierzącego? Więc ojciec w to uwierzył i jego syn został uwolniony. I chcę, tak jak powiedziałem, chcę bardzo ostrożnie podejść do tej kwestii. Nie mogę ciebie osądzić. To ty musisz ustawić się w Bożym świetle, to ty musisz ustawić się w Bożym reflektorze, żeby wiedzieć, czy może warto coś sobie zmienić, czy może warto podbudować czymś swoją wiarę. Ale nie brzmi dokładnie w taki sposób, Jak czasem niektórzy ludzie, którzy mówią, zrobiliśmy już wszystko, pozostała nam tylko modlitwa. Pozostała nam już tylko modlitwa. I to są słowa pełne wiary w to, że Bóg naprawdę może coś zmienić. Boże, już sam nie mam siły. Może Ty to załatw. To na pewno nie jest modlitwa wiary. To na pewno nie wypływa jako wiara z mojego serca. Wspomniałem na początku, że zmagam się z pewną chorobą. Część z was wie, część z was nie wie. Czy wiesz, czy nie wiesz, nie ma to większego znaczenia. Ale zauważyłem, że Bóg robi coś w moim ciele i nie jestem w stanie powiedzieć, że Bóg o mnie zapomniał. I często Boży proces chwilkę trwa. I często Boży proces uzdrowienia chwilkę trwa. I często Boży proces zmiany rzeczy, o którą się modlisz, może będzie chwilkę trwał. Bo Bóg chce zrobić kilka rzeczy naraz. I to jest Jego częsta natura, która się objawia w tym, że Bóg chce przy okazji załatwić jeszcze inne rzeczy. I nie będę się poddawał, ale z wiarą, pomimo tego, co widzę, będę modlił się o swoje uzdrowienie. Z wiarą, pomimo tego, co widzisz w swoim życiu, módl się o to, aby pewne rzeczy, o które modlisz się, zmieniły się. A jeśli brakuje ci wiary, to poproś samego Chrystusa o to, aby dodał wiary do twojego serca. Nie bój się, to jest biblijny sposób tego, aby modlić się o to, aby Bóg dodał wiary do twojego serca. Więc może twoje relacje są niewłaściwe. Może motywacje były złe. Może brakuje tobie wiary i potrzebujesz wzmocnić swoją wiarę. A może po prostu jest to coś innego. I to coś innego to najczęściej jest po prostu Boża wola. Że Bóg nie widzi ciebie w tym miejscu. I wiesz dlaczego? Ponieważ Bóg tak bardzo ciebie kocha, że On specjalnie ci tego nie daje, a ty po jakimś czasie powiesz, Boże, jak to dobrze, że to się nie stało. Jak to dobrze, że to się nie stało. Jak to dobrze, że to nie stało się faktem. Jak to dobrze, że ty nie wysłuchałeś mojej modlitwy. I z punktu widzenia swojej sytuacji teraz może myślisz, Boże, dlaczego to się nie stało? A za jakiś czas powiesz, Boże, jak to dobrze, że to się nie stało. I zmarnowałeś ileś tam godzin, ileś dni na modlitwę o coś, co w ogóle było bez sensu. Módl się najpierw o to, co Bóg chce, aby było wypełnieniem Jego woli w twoim życiu. Bo Bóg chce kształtować w nas właściwe motywacje, bo Bóg chce kształtować w nas właściwe serce, które będzie się modlić o rzeczy, które są Jego wolą. Tak na marginesie, bo wspomniałem o chorobie, Bóg chce zawsze nas uzdrawiać i Bóg chce zawsze nas leczyć. I chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali. To nie jest tak, że będę się pytał, czy Boże, Ty chcesz mnie uleczyć. To jest zapisane w Boże Słowie. Bóg chce nas uleczyć. To tak zupełnie na marginesie. Ale módl się o to, aby być w Bożej woli. Spędzaj z Nim czas, aby być w Jego woli. Ponieważ ja często modliłem się, Bóg nie odpowiadał i nagle modliłem się, Boże, tak bardzo chcę być w Twojej woli. I nagle te myśli, które były, aby modlić się o to czy o tamto, one w ogóle odchodziły. Bo nagle zrozumiałem, że to po prostu nie jest Bożą wolą. Że to, co myślę, że jest właściwe, to po prostu nie jest Bożą wolą. Taką zaś jest ufność, jaką mamy do Niego. I że jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. Bóg pragnie, abyśmy byli w Jego woli. Abyśmy byli ściśle w relacji z Nim. Abyśmy byli ściśle w Jego woli. Nasza pewność, z którą zbliżamy się do Niego, łączy się z tym, że kiedykolwiek prosimy o coś, zgodnie z Jego wolą słyszy nas, mówi inne tłumaczenie tego fragmentu. Bóg nas słyszy, jeśli to jest w zgodzie z Jego wolą, On ciebie słyszy i On będzie wypełniał te modlitwy. Więc jeśli jest czwarty powód, to jest nim właśnie to, abyś ty i ja, abyśmy byli w Bożej woli. Chrystus był w Bożej woli, dlatego poszedł na krzyż. Ale kiedy modlił się w ogrodzie Getsemane, to pytał, chociaż znał odpowiedź na to pytanie, że jeżeli Boże możesz, to odsuń ten kielich ode mnie. Wiecie, to były emocje u Chrystusa. To są emocje w naszym życiu, że czasami chcielibyśmy, żeby pewne rzeczy może się nie wydarzyły, albo wydarzyły w inny sposób, ale niech Twoja, a nie moja wola niech się stanie. Ty stawaj się większy, a ja mniejszy. I to jest uczeń Chrystusa, który modli się o to, aby być i żyć w woli Jezusa Chrystusa, jaką On ma dla Ciebie. Czasem myślimy, naprawdę, ja czasem tak myślę i nie bądź hipokrytą, też czasem tak myślisz, że wiesz, co jest dla ciebie najlepsze. I myślisz sobie, wiem, co jest dla mnie najlepsze. Wiesz, co wtedy mówisz? Boże, nie będziesz mi gadał, co jest dla mnie najlepsze. To ja wiem, co jest dla mnie najlepsze, więc proszę Cię, spraw, aby to, co dla mnie jest najlepsze, stało się faktem. Ale zapominasz o tym, że Bóg wie, co jest dla ciebie najlepsze. Bóg wie, co jest dla ciebie niezbędne. Bóg wie, czego ci brakuje. Bóg wie, co jest tobie potrzebne. Bóg absolutnie wie, co się musi wydarzyć w twoim życiu. Coś, co będzie najlepsze dla ciebie. On naprawdę ciebie kocha. On naprawdę ciebie kocha, on naprawdę wie, co jest dla ciebie najlepsze. Bla, 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 bla. Słyszałem to tyle razy. Ciągle mam wątpliwości co do tego, że Bóg wie, co jest dla mnie najlepsze. Taka myśl jest w twojej głowie czasem? Nie jesteś tym sam. Emocje, jakie nami kierują, kiedy nagle coś się nie dzieje, a chcielibyśmy, żeby się działo, mieszają się z naszą wiarą. Mieszają się z tym wszystkim. Ustaw się w Bożym świetle, a wszystkie złe głosy, a wszystkie złe myśli odejdą. Ustaw się w świetle wobec Ducha Świętego, a to wszystko odejdzie, bo On chce czyścić nasze motywacje. On chce czyścić nasze zniszczone relacje. On chce sprawić, aby wiara w naszym sercu była ogromna. I On chce Tobie dać to, co jest naprawdę w Jego woli dla naszego życia. Bo On wie, co jest dla nas najlepsze. Bo On wie, co jest dla nas dobre, bo On wie, czego my naprawdę potrzebujemy. I musisz to złapać. Bóg kocha nas tak bardzo, że On nie zrobi nic, co by było niezgodne z Jego wolą. On naprawdę nie zrobi nic. On tak bardzo ciebie kocha, że On chce zrobić wszystko, co będzie dla ciebie dobre. Musimy nauczyć się żyć w tym, aby mieć spokojne serce, że Bóg nad wszystkim czuwa. Musisz nauczyć się żyć w tym, aby mieć spokojny umysł, aby twoje ciało było spokojne, odprężone i wyluzowane i zdrowe. Emocjonalnie, duchowo, fizycznie i psychicznie musisz być zdrowy. Musisz mieć tą świadomość, że żyjesz w Bożej woli. Niczego więcej nam nie potrzeba. Naprawdę niczego więcej nam nie potrzeba. Niech twoje emocje przestaną mieszać się z wiarą. Ustaw całe swoje serce w świetle Ducha Świętego. Chciałbym się chwilę modlić, bo być może jest tak, że doświadczyłeś w swoim życiu już naprawdę wielu rzeczy i myślisz sobie, że jest potencjał na sporo rozdziałów naprawdę grubej książki. I wierzę Tobie. Nasze życie emocjonalne, nasze życie, nasza codzienność bywa naprawdę bardzo często pokomplikowana. Jest tam miejsce i potencjał na wiele zranień, jest tam miejsce i potencjał na wiele braków. Jest tam miejsce i potencjał na wiele frustracji, rozczarowań. Jest tam miejsce i potencjał na wiele momentów, w których masz już wszystkiego dość. Na wiele chwil, kiedy chciałbyś, żeby zdiagnozowali u ciebie depresję i przynajmniej miałbyś wymówkę na papierze, że już po prostu ty jesteś do niczego. Kiedyś o tym myślałem. Dlatego tak dobrze może wychodzi mi mówienie o tym. Ale może siedzisz tu w tym miejscu i myślisz sobie: skąd wiesz, o czym ja myślę? Właśnie o tym myślę. Wow. Chcę tutaj powiedzieć, że modlitwa ma co najmniej trzy, ale przede wszystkim te trzy zadania. Przypomina mi, że to nie ja mam kontrolę, ale to Bóg ma kontrolę i trzyma mnie blisko tego. Nie musisz ty mieć kontroli nad swoim życiem, ale módl się do Boga i zrozum, że On chce mieć kontrolę nad wszystkim, co się w twoim życiu dzieje. Nie bój się tego, żeby to Bóg miał kontrolę nad twoim życiem. W modlitwie nie chodzi o to tak bardzo, o to, czego chce, ale o to, co jest Bożą wolą. Czasami myślimy, że to Bóg ma nam służyć, ale z Jego słowa wynika odrobinę coś innego, że to my mamy służyć Jemu. Modlę się, ponieważ wierzę, że On może to zmienić. Módl się, ponieważ Bóg naprawdę może to zmienić. Ustaw swoje serce we właściwym świetle. Prześwietl te rzeczy, o których mówiłem i nie poddawaj się w modlitwie. Być może dotknie ciebie to, że to nie jest Jego wolą. Być może dotknie ciebie to, że powinieneś załatwić jakieś relacje z ludźmi, którzy żyją wokół ciebie. Być może zrozumiesz, że twoje relacje są niewłaściwe. Być może nic z tych rzeczy i po prostu Bóg wstąpi w tym momencie do twojego serca i wleje w nie tyle wiary, że nagle zrozumiesz, że to jest możliwe. Że nagle zrozumiesz, że to jest możliwe. I być może to właśnie tak długo trwało i chciałbym się dziś modlić z tobą, abyś zrozumiał te rzeczy. Niech Duch Święty teraz działa w twoim sercu. Duch Święty, ja modlę się o to, abyś ty w tym momencie sprawił, aby nasze serca doznały odpowiedzi na to, dlaczego czasem nie czujemy, nie słyszymy odpowiedzi na twoją modlitwę, dlaczego czasem tego nie widzimy. Proszę ciebie, Duchu Święty, Dotykaj się teraz naszych serc. Proszę Cię, Duchu Święty, przemawiaj teraz do nas. Proszę Cię, Duchu Święty, ułatwiaj nam to. Proszę Ciebie, Duchu Święty, spraw, abyśmy mogli naprawdę spojrzeć na to wszystko we właściwym świetle. Abyśmy mogli spojrzeć z właściwymi motywacjami, z właściwym sercem, z właściwą wiarą i z przekonaniem, że to wszystko dzieje się, ponieważ jestem bądź nie w Twojej woli. Dziękuję Tobie za to, że Ty nigdy ze mnie nie rezygnujesz. Ciągle chcesz mnie podnosić, że jesteś Bogiem kolejnej szansy, że jesteś Bogiem, którego nadzieja, miłość i wiara to jedno z cech charakteru, to jedno z imion. I Ty to we mnie zaszczepiłeś. Dziękuję Ci, że jestem Twoim dzieckiem. Dziękuję Ci, że jestem Twoją córką. Dziękuję Ci, że jestem Twoim synem. Dziękuję Ci, że Ty chcesz mieć kontrolę nad całym moim życiem i pomóż mi to zrozumieć, że nie muszę kontrolować wszystkiego, ale to Ty, Duchu Święty, mnie prowadzisz. Oddaję swoje serce, oddaję moje życie w Twoje panowanie i Ty je prowadź. Jeśli tego potrzebowałeś, to po prostu rozwiń tą modlitwę, kiedy wrócisz do domu. Dziś za moment będziemy czcić pamiątkę tego, co zrobił Chrystus dla nas na krzyżu. I ten chleb i to wino będzie symbolizować złamane ciało Chrystusa. Jego stargane, zniszczone ciało i Jego przelaną krew po to, abyśmy mogli doznać zbawienia, abyśmy mogli doznać uzdrowienia, uwolnienia i tej pięknej możliwości życia zgodnie z Jego wolą, aby to On kontrolował nasze życie. I robimy to tylko i wyłącznie na pamiątkę. Będziemy za moment cieszyć się tym i dziękować Bogu, co On dla nas zrobił. A za tym wszystkim kryje się drewno o zapachu potu Chrystusa. Za tym wszystkim kryje się drewno, które jest przesiąknięte Jego krwią. I tak naprawdę jest to nie makabryczny obraz, chociaż też, ale przede wszystkim wyraz głębokiej miłości Boga do Ciebie i do mnie. I nasze grzechy na krzyżu zostały przybite. Nasza zła, okropna, podła, nikczemna przeszłość może stać się przeszłością i jak mówi jeden z listów, przeszłość nie będzie już nad Tobą panować. Wszystko stanie się nowe i Twoje wnętrze stanie się nowe. I Twój duch nagle ożyje i zamieszka w Tobie Duch Święty. I nagle Twoje życie może się przemienić, bo poddasz swoje życie Jezusowi Chrystusowi. I to jest najważniejsza decyzja, najistotniejsza kwestia, którą możesz podjąć w swoim życiu. Więc jeśli chciałbyś takiej modlitwy, może pierwszy, może któryś raz w swoim życiu, aby powierzyć swoje życie Jezusowi Chrystusowi, aby faktem stał się rozdział z listu do Rzymian, że jeśli swoimi ustami wyznasz i uwierzysz w swoim sercu, że Chrystus, Jezus Chrystus z Nazaretu chce być Panem Twojego życia, i że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Jeśli chcesz przyjąć tą wieczerzę, to ona będzie dla Ciebie bez sensu, jeśli nie oddałeś swojego życia Chrystusowi. Ja chcę Ciebie zaprosić dzisiaj do relacji z Bogiem. Ja chcę Ciebie zaprosić do relacji z Chrystusem, który kocha Cię bardzo, który kontrolować chce wszystko w swoim życiu. Czy chcesz oddać swoje życie właśnie takiemu Bogu, który chce Tobie pomagać, który chce Ciebie błogosławić, który chce wysłuchiwać Twoich modlitw, który chce być blisko Twojego serca. Jeśli chcesz oddać swoje życie Chrystusowi, to pomódl się ze mną tą krótką modlitwą, a cały Kościół Kanał będzie modlił się razem z Tobą, żeby dać Tobie otuchy w tej ważnej chwili w Twoim życiu. Panie Jezu, ja siedzę dzisiaj w tym miejscu i chciałbym modlić się o to, abyś to Ty pokierował moje życie. Ty miej kontrolę nad moim życiem. Niech żaden grzech, niech żadne nieprzebaczenie, niech żadne zgorzknienie, niech wszystko, co robiłem źle, przestanie mieć kontrolę nad moim życiem. Wyrzekam się panowania diabła w moim życiu. Wyrzekam się grzechu w moim życiu. Pragnę wolności. I uwierzyłem to w swoim sercu. I wyznaję to moimi ustami, że Jezus Chrystus z Nazaretu jest Panem mojego życia. Umarł, abym ja mógł żyć. I chcę Tobie służyć, Jezu. I wyznaję moimi ustami, że Ty jesteś Panem mojego życia. Amen.